Ja nie, najlepsze, rozpoczęłam ankietę i teraz nie wiem, gdzie ona jest. Kurczę, czy wy widzicie? A, tutaj mam, dobra. 50% z was postawiło na 22 metry, 37% na 220 metrów i 12% na 2 kilometry. No i dobrze trafiliście, bo to byłby sześcian o boku długości 22 metrów. No mi się to wydaje strasznie mało.
Tak, to są oczywiście szacunki. Ja jak tam kopałem, to różne rzeczy widziałem, no ale to, ale wspólny prawie wszędzie było to między tam 22 a 26 metrów tego boku, więc to ciągle jest dość mało, no, tak w skali tego, co myślimy o ilości złota, czy w ogóle, że jest go takie zatrzęsienie. No ale właśnie, gdyby go było dużo więcej, to z pewnością nie byłoby takie cenne i wyjątkowe.
I do tej pory to w tonach to tylko 200 tysięcy ton, tak? Wydobyto złota.
Nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Wiesz, ja nie oglądałem swoich wszystkich filmików, a też na wyrywki tak, znaczy teraz ostatnio nie oglądałem wszystkich swoich filmików, a na wyrywki takich ciekawostek też nie pamiętam.
Kolejnym tutaj minerałem to jest taki chyba taki najpopularniejszy, który potrafimy nazwać, to tygrysie oko, bardzo charakterystyczne, ale też sokole oko jest, bawole oko, no i właśnie wokół nich tam niby wiele jakichś takich właściwości się przypisuje, tam przydzielane są do znaków zodiaku, tam się je oczyszcza i tak dalej. Ale po prostu są zwyczajnie ładne i w jubilerstwie się często to wykorzystuje. A gdybyście chcieli więcej takich ciekawych minerałów zobaczyć w różnych kolorach z różnych stron świata, to już jest zaplanowany kolejny Sudecki Festiwal Minerałów, który się odbędzie na początku lipca w Lubaniu właśnie. No i wrzucam wam kilka zdjęć, jakie tam są naprawdę kosmiczne twory, można oglądać. No właśnie najfajniejsze jest to, że można tą całą paletę sobie tam minerałów pooglądać i dowiedzieć się od pasjonatów o nich więcej szczegółów. No i są też agaty, właśnie agaty bardzo kolorowe. To są chyba agaty z Brazylii, w takich mocnych, intensywnych barwach. Ale agaty są też u nas, bo występują na całym świecie. I teraz chciałam wam pokazać, jakie agaty można znaleźć w Lubiechowej właśnie. No nie są to już takie barwy intensywne, ale też są bardzo... bardzo ciekawe.
One bywają intensywne, ale te, które mają intensywne barwy, są rzadkie i drogie. Bardzo drogie są te agaty z Lubiechowej. Jeżeli mają jakiś wyjątkowo kontrastujący wzór, czy rysunek właściwie. Tak, agaty są dość powszechnym minerałem, czy takim skupiskiem chalcedonu i innych takich form kwarcu. Z domieszkami różnych, no na przykład jonów metali, które wpływają też na barwę tych pasków. I faktycznie w Polsce, na Dolnym Śląsku, głównie w krainie wygasłych wulkanów, czyli na tym obszarze, gdzie ja na co dzień działam, czy bardziej w stronę Kłodzka, czy w okolicach Krakowa, są też takie pojedyncze miejsca, gdzie agaty się da znaleźć. Natomiast wspomniałaś o tym, o tych bardzo intensywnych barwach. Jeszcze nie wiem, co miałeś na myśli, bo ciągle widzę ten ametyst, który stoi u mnie w przedpokoju.
To musisz odświeżyć, wiesz? Bo to po prostu może spróbuj odświeżyć stronę, bo czasami to nie przeskakuje.
Okej, no widzę teraz agat, który szpolerowałem z 2-3 lata temu.
Czekaj, ja już wracam z powrotem do tych kolorowych, bo tutaj też Wudzu pisze, że agaty się barwi niestety, tak? Czyli sugeruje, że one były wybarwione. Że nie są to naturalne.
Tak, jest to dość częsty proceder, szczególnie z agatami z Ameryki Południowej, które tam są takie dość blade oryginalnie, a potem się podgrzewa. Pewnie są jeszcze jakieś inne myki na to. Ja nigdy się nie specjalizowałem w tych zabiegach, ale wyprażanie, wygrzewanie minerałów nie tylko z agatami jest stosowane, żeby ich barwę poprawić. bardzo często jest tak, że z ametystów robi się cytryny, czyli takie żółte kwarce, które są rzadsze i też znacznie bardziej cenne. Natomiast naturalnie występują dość rzadko, a w handlu są powszechnie dostępne właśnie jako te wygrzewane ametysty.
No, te twoje warsztaty geologiczne to składają się z dwóch części. Najpierw spotykamy się tam właśnie w tych łomach w Lubiechowej i jest krótki wstęp i rozdajesz sprzęt. No właśnie, powiedzmy, jaki sprzęt, podstawa, co trzeba mieć, żeby bezpiecznie łupać?
No, żeby bezpiecznie łupać, to trzeba mieć młotek i odrobinę rozsądku i doświadczenia. Gogle ochronne się przydają, albo jakieś okulary na oczy.
Ja bym powiedziała, że są niezbędne wręcz.
No tak, jeżeli się dużo łupie młotkiem, to są niezbędne. Ja myślę, że ja używam młotka znacznie rzadziej niż uczestnicy warsztatów. Tak porównując to, tak teraz o tym myślę, ale no tak, czasami zdarza mi się założyć coś na oczy, bo jest to konieczne.
No, ale nie trzeba tego kupować samemu, bo mówię, jak ktoś chce spróbować, to ty sprzęt masz.
Tak, ja zapewniam cały sprzęt potrzebny, taki podstawowy do uczestnictwa w moich warsztatach. Myślę, że ważniejsze niż jakiś nie wiadomo jaki sprzęt, to jest ta wiedza, czego właściwie szukamy. Dlatego zanim zaczniemy łupać i grzebać, to w jednym miejscu staram się w miarę tak przystępnie i na konkretnych przykładach pokazać, jak wyglądają te agaty na surowo i już przecięte, jakie drobiazgi zdradzają tą obecność w środku czegoś ciekawego, które na pewno nie będą ciekawe, a które mogą być bardzo interesujące i na jakie zwracać uwagę.
No właśnie, co to za miejsce ta Lubiechowa? Bo to jest jakaś... Kiedyś tam była kopalnia melafirów, tak? I teraz jest typowo udostępniona właśnie dla łupaczy, wielbicieli poszukiwań geologicznych. Czy jest więcej takich miejsc, gdzie one są tak super przystosowane? Czy to raczej pojedyncze są miejsca?
Na pewno są jeszcze inne miejsca podobne do tego. No ja nie byłem wszędzie. Znaczy mam na myśli poza Dolnym Śląskiem, bo na Dolnym Śląsku byłem na pewno w większości tak, tego typu miejsc. Natomiast Lubiechowa faktycznie jest wyjątkowa, bo to jest nieczynny już od kilkudziesięciu lat kamieniołom, który tam troszkę sobie zarasta roślinnością. Ale rzeczywiście tam poszukiwacze minerałów są tam, powiedzmy, mile widziani. Jest to teren należący do gminy. To jest kolejny unikat, bo zwykle obiekty takie pokopalniane są w prywatnych rękach albo w jakichś spółkach Skarbu Państwa. I najczęściej obowiązuje tam po prostu oficjalnie zakaz wstępu. Czy on jest przestrzegany, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj to nie jest w rękach prywatnych, tylko w rękach gminy, która też przekazała opiekę nad tym miejscem takim lokalnemu stowarzyszeniu, które bardzo prężnie działa. Nazywa się Turystyczna Lubiechowa. Oni tam tworzą infrastrukturę, zbudowali wiatę bardzo ładną, miejsce na grilla. Jest tam koszona trawa, wywożone śmieci. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby nie wiem, jakieś porozbiórkowe gruzy tam wywalić, to oni reagują na to tak z jasnym sprzeciwem. Więc jest to przyjemne miejsce, do którego można wjechać do środka samochodem, co też jest dość wyjątkowe. Więc no, idealne miejsce na początek. A jeszcze można fajne rzeczy znaleźć, to już w ogóle.
Te warsztaty, wiadomo, robisz od wiosny aż do jesieni i mówiłeś, że właśnie wiosna to jest dobry moment, żeby zacząć, bo nie ma tych krzaczorów tyle, nie trzeba się przedzierać i jest dużo łatwiej tam się przemieszczać.
Tak. Generalnie przyroda ożywiona, to szczególnie ta zielona przyroda ożywiona, to nie jest największy przyjaciel geologów.
Fascynatów nieożywionych.
Zasłania wszystko, co interesujące. Więc tak, jeżeli jeszcze nie ma liści, to na pewno można wejść w lepsze miejsca i widać przede wszystkim więcej. Widać, czy warto się przedzierać przez te krzaki, czy nie warto. Znaczy, no, sam kamieniołom nie jest zakrzaczony, ale dookoła jest trochę miejsc mniej popularnych i mniej uczęszczanych, do których warto zajrzeć, bo są mniej przegrzebane. No, dlatego.
Czy już się chętnie zapisują na marzec? Czy jeszcze za wcześnie?
Ja w marcu jeszcze nie organizuję tych warsztatów, zaczynam od 20 kwietnia. Wynika to z tego, że zimą teraz stworzyłem nową ofertę i jeżdżę z moją kolekcją taką dydaktyczną po szkołach po całej Polsce. No i tak do połowy kwietnia będę jeszcze w rozjazdach na pewno.
Do tych szkolnych twoich wycieczek to wrócimy, a jeszcze chciałam pokazać, no co się najczęściej znajduje w tej Lubiechowej. No to właśnie takie kamienie i te melafiry, tak, to stosowane w budownictwie kolejowym, drogowym, po prostu jako taki tłuczeń, tak?
Tak, nawet takiego dość słabej jakości tłuczeń, bo one właśnie przez dużą ilość tych jajek, które chyba teraz wszyscy widzą na ekranach i to, że te jajka mają różny skład chemiczny, nie wszystkie są tak samo twarde i odporne na działanie wody, mrozu i tak dalej, no to nie spełniają szeregu jakichś norm, które kurczywa powinny spełniać. Ich używa się raczej do takich mało wymagających podsypań czy uzupełnień gdzieś. Ten kamieniołom funkcjonował przez kilkadziesiąt lat, ale raczej tak bardzo chałupniczo. To nigdy nie było jakieś wielkie wydobycie. Zresztą ta góra została rozebrana raptem w 1/3, może nawet mniej. No i z pewnością trochę się przeszacowali, czyli że te skały będą lepszej jakości pod kątem wykorzystania tak gdzieś w jakimś tam przemyśle czy budownictwie.
No tym lepiej dla was i dla nas, tak. Możemy sobie tam upać. Nie,
to jest doskonałe miejsce, żeby zacząć bezpiecznie i z sukcesami.
No i teraz kilka sukcesów właśnie z Lubiechowej. Poprzecinane już agaty u ciebie tam w tym warsztacie, czy właściwie w tej sudeckiej zagrodzie edukacyjnej. Jak widzicie, naprawdę piękne rzeczy można znaleźć. No właśnie, potem ludzie znajdą różne rzeczy, odbywa się brutalna selekcja i jedzie się właśnie do warsztatu i tam odbywa się cięcie, ale cięcia dokonujesz ty sam, nie pozwalasz jednak.
Tak, ja przecinam znaleziska, ale po krótkim szkoleniu uczestnicy samodzielnie szlifują i polerują. To jest znacznie bardziej bezpieczne, ale polerowanie bywa niebezpieczne.
No właśnie, czym tam się poleruje? Czym tam polewasz?
Są tam trzy etapy. Po przecięciu zawsze zostaje na powierzchni tego kamienia jakieś mniejsze bądź grubsze niedoskonałości, które trzeba wstępnie oszlifować na takim dużym dysku, na który się nakłada taką pastę. To jest mieszanina węgliku krzemu i wody. I tam nadaje się wstępny płaski kształt tej powierzchni. Na drugim etapie używa się diamentów, czy takiego diamentowego rzepa, na który kapie dużo wody i tam się taki wstępny poler, czy zaawansowany szlif wykonuje. A potem dopieszcza się to jeszcze na filcu, który jest pokryty tlenkiem ceru, którego używa się na przykład do polerowania szkła. I z racji tego, że agaty, kwarce mają skład chemiczny do szkła bardzo zbliżony i twardość, dlatego ten tlenek świetnie się do tego nadaje.
Ale chyba nie jesteś najlepszym szlifierzem, bo jest w Polsce prawdziwy taki mistrz, król agatów, kaczawski król agatów, Piotr Sarul. Opowiedz o tej osobie, o panu Piotrze z Nowego Kościoła.
No, Piotrek to jest takim wyjadaczem, że to chyba nikt w Polsce nie ma podjazdu do Piotra, no bo on zęby na tym zjadł i od dość młodych lat no po pierwsze mieszka w Nowym Kościele, czyli w miejscu, gdzie no najlepsze, czy jedne z najlepszych agatów na Dolnym Śląsku można znaleźć, czy można było znaleźć kiedyś w dużych ilościach. A dwa, że no zdążył się wyspecjalizować w tej obróbce tak naprawdę porządnie i słynie z tego, że robi naprawdę dobrej jakości te kamienie.
Ja mogę wam się przyznać, że niestety no, nie miałam szczęścia początkującego i na warsztatach nie udało mi się nic znaleźć ciekawego, ale za to potem podjechałam do nowego kościoła i tam też Piotr Staru swoje urządza warsztaty. Tam ma też taki swój sklepik otwarty, czyli takie miejsce po prostu, no, gdzie nie ma żadnej obsługi, tylko jest takie zadaszenie, nad takim stoliczkiem, gdzie te różne kamienie są wystawione, też jest miodek, można sobie kupić i jest puszeczka i po prostu liczy na uczciwość, że jak sobie coś weźmiesz, to zapłacisz.
No i to chyba nie była się Piotr w takim razie.
To nie był Piotra sklep? Aha.
Nie. Piotr, owszem, ma sklep, ale taki poważny sklep i połączony jest z jego pracownią. On tam tnie kamienie i od razu też je sprzedaje. Na górze ma też wystawę, więc prawdopodobnie byłaś u kogoś wcześniej. Ja nie wiem, kim jest ten człowiek, ale rzeczywiście tam przy drodze jest tam czasami wystawione trochę kamieni i puszka.
Tak, ja będzie założyłam, że to jest jego.
Nie, więc koniecznie musisz wrócić na Dolny Śląsk, kiedy widzieć Piotra.
Okej, ale tam przy tym sklepiku były takie pozostałości po jakichś innych warsztatach i takie odpady ładne sobie tam znalazłam. Także tak, czasami można po prostu po kimś coś fajnego też znaleźć.
No, zawsze warto patrzeć pod nogi, kiedy jest się w miejscu geologicznie ciekawym.
Dokładnie. To może powiedzmy o tych warsztatach. Jak to się w ogóle zaczęło? Bo tutaj ten swój kanał Facebooka, zacząłeś tam, widzę, prowadzić Instagrama, tak 2018 rok, czyli to jest w sumie kilka lat już prowadzisz te warsztaty terenowe. Jak to się zaczęło i jak pandemia na to wpłynęła? Czy to dzięki tej pandemii, że trzeba było po prostu spędzać czas na zewnątrz, to się taka moda wróciła na te szukanie minerałów?
Okej, no to po kolei. Zaczęło się od tego, że ja jeszcze kończąc jeszcze studia, pracowałem w Radkowie w takiej firmie Chris. Oni organizują wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży na taką dużą skalę. I mają tam super ośrodek i w tym ośrodku jest pracownia geologiczna, gdzie prowadziłem tą część o minerałach. Dorabiałem sobie tam jeszcze będąc studentem. No i tam też trochę zrozumiałem, że chyba warto się w tę stronę bardziej nakierować i byłem już w sumie zdecydowany, że zakładam swoją działalność i będę szedł w tę stronę. No i w międzyczasie dowiedziałem się o istnieniu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, że to jest takie nowe centrum edukacyjne poświęcone głównie naukom o ziemi, które będzie się lada chwilę otwierała, to mówimy o 2015 roku cały czas. I okazało się, że moja koleżanka ze studiów tam jest na jakimś takim stażu studenckim czy coś w tym stylu. No i miałem informacje z pierwszej ręki. Trochę mnie jeszcze zmobilizowała, żebym napisał szybko CV, list motywacyjny. No i tak zrobiłem. Zostałem zaproszony na spotkanie. No i udało mi się tam zrobić wrażenie na osobach oceniających tych kandydatów. A było całkiem sporo chętnych, bo oni to połączyli bardzo sprytnie z takim projektem międzynarodowym. Dlatego, że no jednym z głównych celów istnienia tego centrum, czy powstawania tego centrum, jest to, że to jest obiekt, który ma być centrum informacyjnym i edukacyjnym dla, mam nadzieję, właśnie powstającego geoparku UNESCO, który ma być takim motorem napędowym dla promocji turystyki w tym regionie. No i dostałem tam po prostu opcję współpracy z nimi. I na początku było to miejsce raczej mało znane i tych grup chętnych na korzystanie z naszych usług nie było wiele, a pracownia kamieniarska była już gotowa, więc dostałem opcję, czy możliwość korzystania z niej i dorabiania sobie, prowadząc właśnie takie warsztaty, które zainicjował kolega, który prowadzi pensjonat i restaurację w tej samej miejscowości, Krzysiek Rozpędowski z Willi Greta. Bardzo polecam, fantastyczne kotlety mielone tam mają i nie tylko. No i tak zacząłem właściwie w 2016 roku prowadzić te warsztaty już jako ja. No i z roku na rok to stawało się coraz mniej moje dodatkowe zajęcia, a coraz bardziej moje
główne
zajęcie. Oczywiście, no jak zaczęła się historia z koronawirusem, to Wpłynęło to oczywiście na chwilowy przestój, kiedy wszystko było zamknięte i siedzieliśmy w domach, no to ja też siedziałem w domu. Natomiast jak lekko zaczęło się to luzować, no to z racji tego charakteru raczej spędzania czasu głównie na otwartej przestrzeni, no to kojarzyło się to z czymś bezpiecznym. W związku z tym no, nie mogłem narzekać na brak zainteresowania. Tym bardziej, że no wiesz, no tak naprawdę, tak jak zauważyłaś, moje media społecznościowe zaczęły się pojawiać tam w 2018 roku, no bo wtedy dopiero zacząłem rozumieć, że to nie jest tylko dobra zabawa, tylko to może być rzeczywiście jakiś pomysł na normalne zajęcie, na normalną pracę. I z roku na rok tych gości miałem coraz więcej, którzy opowiadali o tym w ciepłych słowach swoim kolejnym znajomym, no i tak naprawdę teraz to myślę, że gdybym nagle zniknął całkowicie z internetu, to jeszcze przez kilka lat ciągle telefony by w tym ciepłym sezonie dzwoniły, bo kiedyś znajomi byli i było super i koniecznie musi pan odwiedzić.
I ludzie wracają do ciebie i są po kilka razy na warsztatach, jadą tak, do Lubiechowej. I rozwinąłeś się, nawet masz sklepik ze swoimi gadżetami. Fajne są na przykład takie worki, gdzie jest ta skala twardości i główne cechy tych najpopularniejszych minerałów. No też można u ciebie kupić oczywiście młotek, gogle, ale też na przykład taki zaawansowany zestaw z kwasem solnym i z różnymi rzeczami do obróbki potem tych kamieni. No słuchaj, no trzeba mieć trochę wiedzy tej chemicznej, żeby sobie później samemu w domu krzywdy nie zrobić. I czy polecasz właśnie, bo też masz w sprzedaży taką książkę Minerały i Skały Polski Eligiusza Szelonga. Czy w tej książce na przykład można znaleźć właśnie jakieś takie wskazówki co do potem obróbki tych kamieni? Czy to jest taki przegląd bardziej?
W większości książek nie znajdzie się żadnych wskazówek, jeżeli chodzi o obróbkę kamieni albo jakieś takie bardzo zdawkowe. Ale to jest ogólny chyba problem z takimi rzemiosłami w Polsce, mało popularnymi, że wiesz, no jest wąska grupa ludzi, która bardzo długo zdobywała tą wiedzę i niechętnie się nią dzieli tak łatwo i szybko. Aha. Jest to zrozumiałe. A nawet jeżeli ci mówi w miarę prawdę, to często nie całą prawdę. Mhm. Jest tam jakiś myk, o którym jak sam tego nie wymyślisz, nie spędzisz wiele godzin, no to niestety, ale ciągle będzie coś nie wychodziło. No, ale też, wiesz, no, obróbka minerałów to nie jest coś koniecznego. No, większość okazów się po prostu czyści i tyle, i kładzie się na półeczkę. No, ja z racji tego, że jestem w miejscu, gdzie występują agaty, no to cięcie brzmi bardzo atrakcyjnie i też na pewno trochę podkręca popularność tego zajęcia, bo samo łupanie młotkiem i kopanie w ziemi, no to jedno, ale też no, miałaś okazję sama się przekonać, jak widziałaś, co tam inni dostawali po przecięciu do rąk, no to robi wrażenie.
Robi.
Mi się to oczywiście opatrzyło, ale no zdarza się tak, że nawet na mnie robi to wrażenie.
Lubiechowa to wyjątkowe miejsce pod względem kamieni, ale jest też tam wyjątkowy pałac. No naprawdę, rzut kamieniem od kamieniołomu.
Z 1,5 kilometra. Też mi się tak kiedyś wydawało, że to jest rzut kamieniem i że szedłem po gości z pałacu na piechotę.
Lepiej podjechać jednak.
No, to wydaje się blisko, ale jak się jedzie autem, to się wydaje blisko.
No, jest to cacuszko wyremontowany pod okiem konserwatora zabytków pałac XVIII-wieczny przez rolnika pana Janusza Żałobniaka, który 7 lat, słuchajcie, z takiej ruiny właśnie oddał do rąk turystów taki pałac, także można połączyć z tym łupaniem i piękne okoliczności noclegu i potem właśnie smaczny obiadek w Willi Grecie i wszystko razem jeszcze. No najważniejsze dla mnie w tym łupaniu to jest to, że spędzasz czas na tym świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody i to jest chyba takie, no, najbardziej takie porywające dla mnie przynajmniej. Nie tak, żebym miała kogoś zachęcać, to właśnie dla tych, co lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i aktywnie po prostu. No i mają taką, wiadomo, żyłkę właśnie zbieraczy, poszukiwaczy. Także kto lubi zbierać grzyby, to myślę, że w szukaniu kamieni też się może odnaleźć.
Ja bym dodał do tego jeszcze jedno, że jeżeli macie dzieci, które spędzają mnóstwo czasu przed ekranem, a to często się zdarza bardzo, to jest atrakcja, która sprawia, że one zapominają o tych ekranach. I mam to sprawdzone. Zresztą dzieciaki uwielbiają Minecrafta i jak słyszą opcję, że mogą pograć w Minecrafta na żywo i połupać kamienie młotkiem, to działa to na nich bardzo dobrze. To jest czasami nawet zabawne, jak dzieciaki dostają młotek i patrzą na mamę i tak nie dowierzają, że serio mogą tym młotkiem tłuc w kamienie. I to właśnie o to w tym chodzi.
Tak, można się też wyżyć, tak, emocje swoje jakieś tam można też wyładować. Jest pytanie, jaki kamień był najcenniejszy, który znalazłeś? Czy w ogóle spieniężałeś swoje znaleziska?
Nie, znaczy jakieś tam pojedyncze, średnie sprzedawałem, ale takich najlepszych to nie. Jeden z lepszych to mam zawsze w tym swoim zestawie, który pokazuję gościom na początku. No i myślę, że on jest wart no, około no, między 4,5 a 5 tysięcy złotych za dwie połówki. Jest duży, ładny, jeszcze w środku jest geoda z kwarcem, kalcytem i barytem, więc jak na Lubiechową w tych latach to bardzo rzadkie znalezisko. Zresztą to ja go w ogóle znalazłem, jak byłem kiedyś z Piotrkiem, z wspomnianym wcześniej Piotrem Sarulem na poszukiwaniach tam razem i kopaliśmy na hałdzie dziury i patrzyliśmy, co tam jest i spędziliśmy tam z 2,5 godziny i w tym czasie Piotr znalazł całą skrzynkę małych rzeczy, a ja nic nie znalazłem. Totalnie nic. A byłem już tak głęboko, że prawie mnie nie było widać. I nagle znalazłem ten jeden, więc rzuciłem od razu go Piotrkowi, żeby ocenił, bo tak nie dowierzałem, że to może być tam. Był też bardzo brudny. No, ale jak Piotr nawet przez chwilę nie przebierał w słowach, no to i chciał mi oddać całą tą swoją skrzynkę za ten jeden, to pojechaliśmy od razu do niego go przeciąć. No i był naprawdę dobry.
Ty już wspominałeś tą nazwę, że te wszystkie znaleziska to są w krainie wygasłych wulkanów. Co to za wulkany tutaj były na tym Dolnym Śląsku?
No nie tylko na Dolnym Śląsku, to jest część takiego dużego pasa, który tam dalej na zachód i na południe Europy się kontynuuje. Ale no rzeczywiście w krainie wygasłych wulkanów znaczną część terenu pokrywają skały pochodzenia wulkanicznego. W tej nazwie wygasłe wulkany jest oczywiście trochę marketingu, ale tylko trochę. Bo formalnie to powinno brzmieć bardziej, no nie wiem, kraina wzgórz i wzniesień o genezie postwulkanicznej, co jest dużo mniej romantyczne. Najstarsze skały, które występują na tym terenie, to są skały, które wylewały się na dnie oceanów prawie 500 milionów lat temu, kiedy ten fragment Dolnego Śląska jeszcze w ogóle był prawie na biegunie południowym, albo troszeczkę na północ bieguna południowego. I takie skały dzisiaj budują na przykład Okole. To jest bardzo fajny punkt widokowy, z którego super widać Karkonosze, Góry Izerskie i te najwyższe pasma Sudetów. W samej Lubiechowej czy w Nowym Kościele występują też powulkaniczne skały, tylko że już znacznie młodsze. One są datowane tam na 280-290 milionów lat, zależy której, zależy gdzie. I one już wylewały się na lądach i miały też różny skład chemiczny. To było trochę bardziej skomplikowane zagadnienie, ale z pewnością działo się to już na lądzie. I to właśnie w tych skałach wulkanicznych z drugiego okresu wulkanizmu, tego młodszego, tego średniego, można znaleźć ametysty, agaty i inne fajne rzeczy względnie łatwo. W nich albo w ich popiołach, które koło Nowego Kościoła też się odsłaniają. No i najmłodszy okres miał miejsce między 30 a kilkanaście milionów lat temu i to wzgórze, czy ta góra, którą teraz wszyscy widzą, prawdopodobnie widzą na ekranie, taka ładna, przypominająca stożek wulkanu, to Ostrzyca, która ma tam 500 metrów, chyba 501 metrów nad poziomem morza i pięknie góruje nad północną częścią Pogórza Kaczawskiego i przywodzi na myśl takie wulkaniczne skojarzenia, które są pozornie właściwe, ale tak naprawdę ten kształt, który obecnie widzimy, nie ma nic wspólnego z wulkanem. Czyli tak naprawdę sama ta najwyższa część to jest fragment komina, który sięgał jeszcze wyżej i z racji tego, że te skały są znacznie bardziej odporne na niszczenie niż to, co jest niżej, one tworzą taki stromy pik. Ale jest to fragment neku wulkanicznego, czyli tak naprawdę będąc na szczycie Ostrzycy jesteśmy kilkaset metrów we wnętrzu tego komina, tej rury, którą magma była transportowana jeszcze trochę wyżej i tam dopiero się wylewała.
Trochę na wyrost może ta Ostrzyca nazywana też śląskim Fuji.
Tak, śląską Fujiyamą. No to dość. Czy wiesz co, zimą to naprawdę wygląda tak dość podobnie, szczególnie kiedy się nie ma skali, nie? Nie ma nic znacznie wyższego obok. Jest taka fajna, to jest wdzięczna górka. Super miejsce na spacer z rodziną, elegancka panorama się rozpościera z góry. Jest, dookoła są też trasy na single tracki, czyli na rowery górskie. Także doskonałe miejsce. No, myślę, że jak ktoś przyjeżdża w tej części Sudetów, no to jest to na tyle charakterystyczny punkt, że wszyscy wiedzą po kilku dniach, co to jest i że warto tam jechać.
Kolejne takie miejsce, które warto zobaczyć tam, to Organy Wielisławskie. I to jest miejsce, gdzie nie wolno łupać, bo to jest pomnik przyrody. I tu piękny taki czerwonawy kolor. To są właśnie te wulkaniczne skały i faktycznie przywodzą na myśl właśnie takie piszczałki organów. Świetne miejsce, można podjechać samochodem, też tam jest miejsce na ognisko, na piknik i bardzo fajne miejsce. Podobno lata temu, kiedy to jeszcze były niemieckie tereny, na górze tam, na tych organach była restauracja i najbogatszych klientów noszono w lektykach.
Było tam jakieś schronisko, a wcześniej jeszcze w czasach średniowiecznych pewnie jakieś takie małe założenie obronne, bo jest to chyba jedno z węższych miejsc Doliny Kaczawy, więc tam z pewnością jakiś trakt handlowy musiał przebiegać. Sama Wielisławka jest niesamowicie stroma. To jest też charakterystyczne dla wzgórz takich o genezie postwulkanicznej. Ona jest zbudowana z riolitów, czyli zakładam, że każdy w życiu widział granit, to granit wygląda jak granit, dlatego że stygł głęboko pod ziemią przez wiele milionów lat i te ciapki miały szansę stać się duże, przez to, że powoli powstawały. Natomiast riolit jest takim granitem, który wylał się na powierzchnię i miał znacznie mniej czasu, żeby zastygnąć, dlatego stworzył dużo mniejsze te kryształy. Momentami bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe do rozpoznania gołym okiem. Tam pojedyncze takie skalenie da się zobaczyć, ale natomiast całe ciasto skalne to jest bardzo trudne i nie da się go rozpoznać dokładnie. I wyjątkową cechą tego miejsca jest to, że ten proces stygnięcia sprawił takie charakterystyczne spękanie, które przywodzi na myśl, na skojarzenie organy kościelne. Jest to monumentalne miejsce, naprawdę duże i naprawdę robi takie niecodzienne wrażenie. Ja, kiedy byłem jeszcze studentem pierwszego roku geologii i podeszliśmy pod te organy, to miałem tą wątpliwą przyjemność opisywać to wielkie odsłonięcie. To był element mojego kolokwium. Także mam do tego jeszcze inne wspomnienia. Kiedy to pan doktor Kurowski akurat wybrał mnie do tego zadania.
Wiesław Paleta pyta, czy granit ze Świdnicy jest dobry jakościowo?
Czy granit ze Świdnicy? Z tego co wiem, to w Świdnicy nie ma żadnego kamieniołomu granitu. Albo jeżeli jest, to ja o tym nie wiem.
Podpucha jakaś.
Ale w Strzegomiu i w Strzelinie tak. Czy jest dobry jakościowo? No nie wiem, Zależy do czego się go używa. No ostatnio, z tego co wiem, to ogromna część tego granitu jechała na Pomorze, żeby umacniać te stoki czy zbocza tego przekopu Mierzei Wiślanej. Mhm. Także wtedy uruchomili takie kamieniołomy, które były już od dziesięcioleci nieczynne po to, żeby jak najwięcej tego materiału naprodukować i tam umacniać te brzegi.
No właśnie, tutaj już powiedziałeś o tym Pomorzu. No my tutaj minerałów chyba za bardzo, my to głównie bursztyn tutaj bardziej szukamy niż jakiś agatów. Ja bym chciała ci tu pokazać tą mapę geologiczną Polski. Co my z niej możemy odczytać? Tak jak te właśnie, tak jak po prostu tak, tam gdzie góry, tam fajne rzeczy, tak to po prostu jest w uproszczeniu wielkim, czy nie?
No w wielkim tak, ale to wynika z jednej bardzo prostej przyczyny, czyli przez to, że względnie niedawno cały nasz kraj był pokryty grubą warstwą, albo prawie cały nasz kraj był pokryty bardzo grubą warstwą lodu, który jak się wytapiał, to zostawiał po sobie mnóstwo takiego osadu, wiesz, no gliniasto, piaszczystego czy żwiru. I wszystko, co ciekawe, jest ukryte pod spodem. Mhm. Czasami bardzo głęboko pod spodem, pod tymi osadami polodowcowymi. A góry jako takie naturalne bariery no miały szansę się zachować i wychodzą tutaj rzeczy, które po prostu były dużo głębiej kiedyś, ale przez ruchy górotwórcze wyniesione na powierzchnię. Więc no siłą rzeczy ta geologia będzie dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o Polskę, to na obszarach górzystych niż tam, gdzie są równiny.
A ja wam pokazuję stronę geolog. pgei.gov.pl. No i to jest bardzo taka dokładna strona, tak, gdzie można sobie każdy fragment zobaczyć i dokładnie sprawdzić, co tam w danej lokalizacji jest. Czy ty często korzystasz właśnie z tej strony?
Zdarza mi się, ale zakładam, że wszyscy słyszeliście, że takie stwierdzenie, że mapę się studiuje. Aha. Albo że czyta się mapę. No i w przypadku takich szczegółowych map, jak mapy geologiczne, to nie jest jakieś stwierdzenie na wyrost, bo tam jest ukrytych mnóstwo szczegółowych informacji, tylko że trzeba je znaleźć.
Wiesz, czytać jeszcze.
Tak, jest tam cała masa różnego rodzaju szrafur, które odpowiadają różnym odmianom skalnym. Jest zawsze gigantyczna legenda, która tłumaczy kolory, które czasami się różnią od siebie delikatnie, tylko odcieniem. Więc no, pierwszy rzut oka zawsze jest straszny, nie? Zawsze jest po prostu wielki chaos. No ale...
Dla początkujących aplikacja Daj Kamienia, polecamy. Jakieś inne jeszcze aplikacje są, których...
Ja nie znam tej aplikacji, bo ona jest chyba tylko na Androida.
Tak, może no.
Z tego co wiem. Więc nie mam jej.
No, ale ja polecam tam właśnie dla posiadaczy Androida. Tam jest taka społeczność, są też właśnie miejscówki, co gdzie, także dla początkujących poszukiwaczy ta aplikacja jak najbardziej.
Tak, ona może być fajna. W ogóle polecam też tego bloga, który prowadzi Piotrek Zając z tą swoją ekipą, to się nazywa chyba Blog Realgar. No i tam rzetelnie podchodzą do tego tematu i jeżeli kogoś interesują jakieś relacje z giełd, czy gdzie tam w najbliższym czasie coś się dzieje, no to oni się zajmują takimi rzeczami. Jakieś warsztaty też zaczęli organizować niedawno. Oni działają chyba głównie w okolicach Krakowa, więc jeżeli ktoś jest stamtąd, to z pewnością dużo bliżej ma osoby, które się na tym znają, niż przyjeżdżać do mnie na Dolny Śląsk.
To w opisie audycji nie wiedziałam, jak się ta rozmowa potoczy, no bo wiadomo, jest ta geologia, no to jest cały zestaw słów, terminów, które mogą brzmieć dla jakichś takich osób nieznających się wesoło, śmiesznie. To jest przykład takiego słowa, który właśnie wywołał uśmiech na mojej twarzy, to była dajka. Co to jest ta dajka? Bo mi się kojarzy, no jak i pewnie w większości, z dawaniem, czyli z taką okazją, żeby znaleźć coś, czego normalnie byśmy nie znaleźli.
Ja nie znam etymologii tego słowa, ale dajka to jest taka boczna żyła. Mhm. Jak na przykład masz, nie wiem, jakiś pień zbudowany z bazaltu, który przebija jakieś inne warstwy, no to boczna taka wąska żyła to jest na przykład, to może być dajka.
No to, czy to może być tak, że tam w niej znajdziemy jakieś minerały, których może, byśmy nie znaleźli, gdyby jej nie było, gdyby ona była jednolita?
Niekoniecznie się z jakimiś super okazami.
Aha, okej. Czyli, ale ciekawie wygląda, jak taka właśnie wstęga i ta skała jest przez to wyjątkowa.
Tak, ale wracając do tych różnych dziwnych terminów, to rzeczywiście jak się gra w skrable z geologiem, to może być to frustrujące.
Ciężko przegrać. Ciężko wygrać z geologami, mówisz?
No, ja znam kilku takich, którzy mogliby naprawdę czasami wzbudzać emocje i doprowadzić do łez współgrających, którzy musieliby ciągle sprawdzić w jakimś słowniku, co to znaczy, czy w ogóle jest takie słowo.
Tak, masz wrażenie, że oszukujecie po prostu.
No niektóre słowa brzmią kosmicznie.
A dla mnie też taki ciekawy, znaczy ciężko sobie to uświadomić, bo nam się te góry, to wszystko, skały wydaje się takie właśnie stałe, monumentalne, a to przecież, no wiadomo, na przestrzeni milionów lat to wszystko krąży. Jakbyś właśnie mógł opowiedzieć, jak ten cały cykl skalny wygląda. Skąd te agaty tu teraz, jaki to ma związek, wiesz, z wulkanami, jak to wszystko się dzieje, tak pokrótce.
No, widzę, że ostro będziemy pływać. No dobra, to może do tej monumentalności, dostałości najpierw nawiążę. Zresztą byłem teraz w Górach Świętokrzyskich przez kilka dni na warsztatach i sam pamiętam ze szkoły takie bardzo nieprawdziwe stwierdzenie, że te Góry Świętokrzyskie to są te stare góry, a takie Tatry na przykład to są te młode góry. Nie wiem, spotkałaś się kiedyś z takim rozdziałem, czy takim fachowym podziałem gór?
Znaczy, ja tak z tego co pamiętam, że te im wyższe, tym młodsze, tak.
No. No, więc bzdura to jest straszna, bo i te, no, trzymając się polskiego podwórka, i te niskie i mało imponujące Góry Świętokrzyskie, czy Sudety nieco bardziej wypiętrzone, czy Tatry, które no już mają miejscami charakter alpejski, to wszystko jest tak naprawdę wynik tego samego procesu, czyli tego, że Afryka od pół miliarda lat napiera systematycznie na Europę i to, co dzisiaj nazywamy Europą. No i orogeneza alpejska była wywołana właśnie tym ruchem, który ciągle postępuje. Więc to, że w południowej Europie mamy takie wzmożone zjawiska wulkaniczne czy trzęsienia ziemi, jest wynikiem dokładnie tego samego zjawiska. Więc to, co było blisko Afryki i było zbudowane na przykład głównie z osadów morskich, bo to tam, gdzie dzisiaj jest Hiszpania, południowa Francja, Włochy i większość Bałkanów, to wszystko są osady morskie, które zostały wypiętrzone właśnie przez działalność tego kontynentu, który napiera na północ. I nieco bardziej sztywne skały na północ od Alp, typowych Alp, czy Karpat, które też reagowały bardziej plastycznie, i tam są takie głównie fałdowe struktury, reagowały krucho, tak jak Sudety czy Góry Świętokrzyskie, i one wyjeżdżały z wykorzystaniem pęknięć po uskokach. Więc znacznie mniej imponująco wyjechały, ale ciągle wyjechały. No w przypadku Karkonoszy no to robi już wrażenie, jak się jest na dnie Kotliny Jeleniogórskiej i widzi się Śnieżkę, no to ona jest ponad kilometr wyżej niż dno tej kotliny. I wyjechała też po uskoku, czy całe Karkonosze wyjechały po uskoku. No, a teraz przechodząc, kończąc tą myśl, więc nie ma czegoś takiego jak stare góry. Wszystko, co jest taką pozytywną formą terenu i jest dość strome, to raczej nie powstało dawniej niż jakieś 30 milionów lat temu. I mam tutaj na myśli każdy łańcuch górski na Ziemi. Natomiast to, co kiedyś było górami, może być ponownie wypiętrzone, tak jest w Sudetach. Więc tutaj miało też miejsce potężne zderzenie kontynentów jakieś mniej więcej 350 milionów lat temu i powstały tutaj góry takiego typu no, himalajskiego nawet. I dzisiaj, będąc na przykład w górach izerskich czy w górach sowich, Chodzi się po skałach, które właśnie wtedy powstawały jakieś 15 kilometrów pod ziemią i były miażdżone i tak powstawały te skały metamorficzne, które teraz są budulcem nowych młodych gór, które mają inny charakter zupełnie. Ale zostały wykorzystane stare skały, w których są ślady dużo starszych historii. Więc to nie jest intuicyjne, żeby się w tym połapać. Dlatego też geologia trochę odstrasza. No ale jest to na pewno, może być to porywające, może być to fascynujące, kiedy zacznie się łączyć kropki i zacznie to wszystko nabierać jakiegoś sensu. Pytasz też o agaty. Agaty są ściśle związane z działalnością wulkaniczną. Mogą występować też czasami w innych skałach, ale zwykle towarzyszącym albo takich sąsiadujących z tymi wulkanitami. I mają dość prosty skład chemiczny, bazujący na krzemionce. No i dość niesamowite jest to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak one powstawały. To nie jest tak, że jest pełna zgoda w środowisku naukowym, albo jeszcze inaczej. Większość kamieni da się odtworzyć syntetycznie i to tak bardzo wiernie. Natomiast agatów się nie udało stworzyć w laboratorium, nikomu jeszcze. Mimo, że teoretycznie jest to dość proste, czyli ten proces jest mało wyrafinowany. Natomiast te wstęgi, które budują wnętrza agatów, często powstawały z pewnością w bardzo wielu etapach i można też wykorzystywać je na przykład jako naturalną poziomicę, która przedstawia poziom sprzed tych iluś milionów lat, czy setek milionów lat. Są takie agaty, które mają horyzontalne warstwowania. No z pewnością one powstawały z jakichś cieczy, więc no ciecze mają to do siebie, że układają się poziomo. Jeżeli nie wypełniają w całości tej przestrzeni. No, więc one wiążą się ściśle ze skałami wulkanicznymi. I w przypadku Lubiechowej na przykład one powstawały, kiedy te potoki lawy stygły. I z racji tego, że to, co buduje agat, ma zauważalnie niższą gęstość niż sam skała, tam powiedzmy jakiś bazaltoid, czy coś podobnego do bazaltu, no to gromadziły się w tych górnych częściach potoków lawy. I w Lubiechowej jest przekrój przez 7 takich potoków. I prawie w każdym da się znaleźć w górnej części agat.
Trzeba jechać kopać na wiosnę. Przed tym panem Pawłem koniecznie. A od Wiesława Palety jest pytanie szczegółowe. Czy orogeneza hercyńska, w której wypiętrzyły się Sudety, wpłynęła na jakość skał, między innymi na Dolnym Śląsku?
Tak, orogeneza hercyńska, no, to tak było nazywane kiedyś, to częściej używa się terminu waryscyjska. No, z pewnością wpłynęła na jakość skał na Dolnym Śląsku, no bo to właśnie wtedy powstało dużo skał, takich jak gnejsy czy łupki łyszczykowe. I z tą orogenezą wiążą się też na przykład granity, o które przed chwilą pan Wiesław Paleta pytał, z okolic Świdnicy, czyli ze Strzegomia czy ze Strzelina. To wszystko się wiąże ze sobą. Także bogactwo skał na Dolnym Śląsku w ogromnej części wiąże się z tą właśnie orogenezą.
A na antenie w Łodziu...
Tą wcześniejszą też i z tą późniejszą też.
A na antenie mamy Wódza. Hej, Wódzu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z pytankiem. Ponieważ niedaleko Krakowa, akurat z tych okolic, w miejscowości Rudno, właściwie koło Tęczynka, jest Muzeum Agatów. Nie wiem, czy tutaj gość miał okazję być w tej okolicy, ewentualnie czy zna człowieka, który założył tą miejscówkę.
Kojarzę tylko z działalności internetowej tego pana i z tej imprezy, którą tam organizują.
No tak, raz na rok są jakieś zawody właśnie w kopaniu agatów.
Ile agatów na godzinę wykopiesz, tak?
A wiesz co, nie wiem, na czym ono polega, bo tam nigdy nie byłem, miałem się wybrać, bo ja mam dzieci i one są cudowne i zaczęły mi znosić kamienie do domu. I to od tego znoszenia stwierdziłem, że zauważyłem w sklepie jakąś kolekcję minerałów National Geographic, nie? I masz kamienia, kochanie. No i trochę się zaczęło. Oczywiście pasja się już niestety skończyła mojemu dziecku. zostało mi za to trochę zainteresowanie tematem. Natomiast ciągle właśnie tak jak słucham tutaj o tych warsztatach, które tutaj gość prowadzi, no to ciągle mi gdzieś tak chodzi po głowie właśnie to, że to faktycznie jest świetna aktywność na świeżym powietrzu z dzieckiem, takie poszukiwanie czegoś takiego. No i do tego pytam o ten czynnik, bo to blisko Krakowa, to bym się kiedyś pewnie wybrał. Tam chyba takie też warsztaty są robione z tego, co kiedyś patrzyłem na stronę. Ale tu jeszcze gość wspominał o jakimś panu Piotrze, który coś działa koło Krakowa.
Tak, to jest tam, ja kojarzę Piotra jako, powiedzmy, nie wiem, szefa tej całej ekipy, czy najbardziej zaangażowaną osobę. Nie znam ich wszystkich tak z imienia i nazwiska, ale śledzę ich działalność w internecie od czasu do czasu i robią to rzetelnie, więc jak stworzyli jakąś swoją ofertę warsztatową ostatnio, to nawet się ucieszyłem. Więc z pewnością, jak jesteś z okolic Krakowa, to zacznij od tego. Sam ten czynek czy okolice, no są tam organizowane jakieś warsztaty związane z poszukiwaniem agatów, ale to na pewno jest dużo trudniejsze niż w Lubiechowej, bo tam się ora pola i grzebie się po prostu, kopie się dziury na jakimś polu przeznaczonym do tego. Więc no jest to zupełnie inaczej niż u mnie w przypadku Lubiechowej, gdzie łupie się albo w rumoszu skalnym, albo w samolitej ścianie. No niemniej jednak, skoro jest blisko, to na pewno warto spróbować.
Jakoś się można znaleźć tego pana? Jak to się nazywa?
On prowadzi blog Realgar. Ale jestem przekonany, że jakaś kombinacja słów w stylu warsztaty geologiczne Kraków. On się nazywa Piotr Zając, z tego co pamiętam.
Wiesz co, i on chyba właśnie też
tą stworzył do łapka.
Stworzeniu, tak, daj kamienia. Tak, on jest od tej apki, no.
Zgadza się. Mhm. Dobra, fajnie. Dziękuję ci bardzo za namiary. Jakbym był w okolicy Śląska i się wybierał, to też może bym ten, jak już jakiegoś lepszego bakcyla złapię, to może bym się i tam do ciebie na jakieś warsztaty udał w grupach rodzinnych, bo widzę, że tam na stronie twojej taka oferta jest. Bardzo tak, fajna głównie, sprawa.
Głównie rodziny z dziećmi to są goście przez prawie cały rok, ale przyjeżdżają też firmy, wycieczki szkolne, no bardzo różne grupy. Seniorzy.
Powiedz mi, bo tak jak tu fajnie powiedziałeś, że będąc jakby zainteresowanym tymi odnajdywaniem, szukaniem kamieni, warto chodzić po prostu z głową, patrząc w podłogę, że tak powiem, w ziemię. Faktycznie tak jest. Właśnie moje kochane dziecko, któregoś dnia będąc nad zalewem, nad bagrami, znalazło w ten sposób skamieniałość amonita. Tak kilkucentymetrowego, co prawda. Ale dało jej to dużo radości. Skamieniałości też cię interesują? Czy to jest już zupełnie poza zakresem twoich zainteresowań?
Znaczy, mam jakąś podstawową wiedzę na temat skamieniałości, ale jakoś nigdy nie porwały mnie.
Znaczy, rozumiem, że jak coś znajdziesz w terenie, to nie podarujesz, ale tak, żeby specjalnie szukać, to nie.
No, też może inaczej. To wynika też głównie z tego, że w samych Sudetach jest dość mało lokalizacji z atrakcyjnymi skamieniałościami. Więc tutaj no zdecydowanie minerały są bardziej popularne, a skamieniałości są rzadkie i trudne do znalezienia.
Ja mam akurat szczęście mieszkać w takim miejscu, że te skamieniałości faktycznie leżą na wierzchu. Mam znalezione takie miejsce, gdzie jest taka piękna skamieniała gąbka kilkucentymetrowa, tylko boję się jej odłupać, żeby jej nie zniszczyć. Wiesz, jak to zrobić.
Nie wiem, nie widzę, o czym rozmawiamy, to nie mam pojęcia.
Kurde, zdjęcie ci wyślę.
Możesz wysłać. Możesz
gdzie uderzyć młotkiem, żeby nie rozwalić samej skamieniałości.
Możesz też spróbować ją tam delikatnie w kwasie wytrawić, jak tą częścią, której...
Nie, bo ja ją muszę... Ona jest wewnątrz dużej skały, rozumiesz? To jest na wierzchu. Ona po prostu jest w fragmencie dużego kamienia. Ja ją, żeby móc cokolwiek z nią zrobić, to najpierw muszę ją wydobyć jakby z tego podstawowego kamienia. A to jest taka ogromna skała. Jakiegoś
kamieniarza się wybierz, żeby ci to wyciął.
Ten kamień ma kilka ton. Ten kamień ma kilka ton. Ja to muszę, wiesz, ekstraktować po prostu z żywego urwiska.
No to musisz nawiercić kilka otworów, wbić tam kliny i zmniejszyć to.
O, widzisz. Muszę jakąś technologię na spokojnie ogarnąć sobie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Powiedz mi, szukając takich agatów w terenie, jak go spróbować? Jak można... Czy to, co mnie interesuje, bo jakby nie, interesuje mnie kilka rzeczy. Po pierwsze tak, ta aplikacja, którą tutaj Aniu podałaś, popatrzyłem na nią, bardzo fajna sprawa. To jakby jest częściowo odpowiedź na moje pierwsze pytanie. Gdzie szukać informacji o miejscach, gdzie można próbować, nawet będąc takim zupełnym amatorem właśnie, w ramach, nie wiem, niedzielnego spaceru, poszukać coś, a nuż to szczęście nowicjusza, którego tak nienawidzisz, co jestem w stanie całkowicie zrozumieć, żeby z niego, że temu szczęściu dać szansę, tak? Czy gdzie szukać takich miejsc w ogóle? Zwłaszcza w okolicy Krakowa może znasz.
Nie, to są dla mnie bardzo słabo poznane rejony.
Gdzie szukać informacji w takim razie? Oprócz tego, bo ta aplikacja na pewno daje jakąś możliwość, ale czy są jeszcze jakieś, nie wiem, fora poszukiwaczy, czy kolekcjonerów minerałów?
Kiedyś coś takiego było, nie wiem jak teraz, czy to jeszcze żyje, czy nie. Pewnie powoli przestaje, ale na pewno wejdź sobie na stronę mojego kolegi Grześka Bijaka. On też jest geologiem i on też prowadzi warsztaty na Dolnym Śląsku, bardziej w górach stołowych. I on ma takie bardziej zapędy. On też ma fajny kanał na YouTubie, gdzie jeździ
właśnie
takie rzeczy. I on się nazywa geopasja.pl.
Zalubiony już.
No i on ma bardzo rozbudowaną stronę. Czasami ona przerasta moje możliwości szukania informacji. Ma tam trochę bajzel, ale rzeczowy tam są informacje. Więc jeżeli kiedyś zajął się okolicami Krakowa, to z pewnością ma to tam opisane gdzieś.
Tak, jego kanał kojarzę, oglądałem sobie.
Niego po prostu. On, jak ma dobry humor, to ci powie.
Okej, okay. Będę liczył na lepszy humor w takim razie. Nie, akurat tego kanału, tego człowieka znam, kojarzę. Twój sobie właśnie dodałem do listy. Mam nadzieję, że masz tam dużo ciekawych filmów.
Mam trochę, ale ja jakoś jestem bardzo nie robię tego często. No,
no jest to zrozumiałe, nie... Powiedzmy, że fokusujesz się na tym, żeby tu swoją działalność odpowiednio prowadzić. Nie wiem, pewnie taki kanał mógłby cię ewentualnie trochę tam, gdyby go rozwinąć, może jakichś klientów dodatkowo przysporzyć, aczkolwiek być może też nie cierpisz na ich brak w związku z tym, nie ma takiej potrzeby.
No, nie cierpię na brak zainteresowania. Niemniej jednak ja sam bardzo lubię spędzać czas na YouTubie i tam mam mnóstwo rzeczy polubionych i jak tylko wyszło premium, to byłem tym jednym z pierwszych, co od razu nawet się nie zastanawiałem.
Żeby cię reklamy nie wkurzały.
No, żeby nie marnować czasu na te reklamy, bo no, naprawdę dużo wiedzy o świecie czerpię z YouTube'a.
Wspaniale, że było informacji, to prawda.
Ale moją twórczość traktuję raczej hobbystycznie.
Ty koncentrujesz się na agatach, czy tak zrozumiałem, ale czy zbierasz też inne minerały?
Tak, oczywiście zbieram też inne minerały. I właśnie jestem na etapie finalizowania transakcji z takim Afgańczykiem, który z Pakistanu mi ściągał ładne
flory. Groźnie. Co to za transakcja?
Co ciekawego? Będziesz sprowadzał? Bo jak z Czeczenii, to podejrzewam, że uran.
Nie. Z Pakistanu. Bardzo ładne fluoryty. Takie sześcienne i dużo, dużo bardziej skomplikowane formy i ładnie wybarwione.
Ale to do swojej własnej kolekcji czy na ewentualnie jakiś handel?
Na pewno najładniejsze zostawię sobie, ale pewnie resztę będę dalej sprzedawał.
Pytam, bo ja mam akurat żyłkę kolekcjonerską i te kamienie troszeczkę mnie w jakimś, tak jak powiedziałem, przez moje własne dziecko. Dziecko ma teraz, tak jak już mówiłem, to kolekcję z National Geographic i tam ma z 30 parę różnego rodzaju fajnych minerałów. Oczywiście to są maleńkie łupinki, bo no, czego się spodziewać oczywiście po czymś takim jak kolekcja w gazetce, prawda? Natomiast mnie osobiście się to bardzo spodobało, nawet uważam, że to jest jeden z ciekawszych prezentów na urodziny, czy imieniny, czy nie wiem, dzień matki, czy dzień babci na przykład teraz był. To bardzo fajnie wygląda tak naprawdę i na przykład moja mama lubi być obdarowywana takimi kamieniami. Ostatnio właśnie z Urugwaju ładny kawałek geoda ametystowy kupiłem w prezencie. Natomiast mam jakby jedną wątpliwość z takim kupowaniem tego typu rzeczy. Mianowicie, owszem, można pójść na giełdy minerałów i skamieniałości. Tu w Krakowie jest taka co najmniej dwa razy, jeśli nie częściej, do roku. Raz na AGH-u, raz na Politechnice. No to i tam kupując, powiedzmy, że jest tam część, no bo rzeczywiście spora część stoisk, które są na tego typu giełdach, to jest ezoteryka wszelkiego rodzaju. Kolejna część stoisk to oczywiście kamienie dla jubilerów, ludzi, którzy tworzą amatorską biżuterię z wykorzystaniem kamieni półszlachetnych i tak dalej, i tak dalej. I tych stoisk takich stricte geologicznych jest raczej mało. No więc Moje pytanie jest takie, czy są jakieś fajne sklepy, gdzie można kupić faktycznie okazy kolekcjonerskie dla ludzi, którzy zbierają minerały, niekoniecznie je sami poszukują, niekoniecznie sami zajmują się, znają się nawet jakoś specjalnie na całej tej geologii i tak dalej, ale jednak chcą kupować okazy o charakterze już kolekcjonerskim, gdzie wiadomo skąd pochodzą, prawda, że to jest, nie wiem, karneol z, nie wiem, z Urugwaju, czy ametyst z Urugwaju, czy nie wiem, agat z Brazylii, prawda, gdzie pochodzenie jest w miarę tych minerałów potwierdzone w jakiś tam sposób, w miarę pewne, dostawca jest jakby godny zaufania. Czy znasz tego typu sklepy?
Okej, okay. Chyba wiem, o co ci chodzi, tylko że musisz mieć świadomość, że okazy kolekcjonerskie naprawdę kosztują bardzo dużo. I taki chyba najlepszy sklep, który raczej handluje głównie na zagranicę, to jest Spirifer. I oni handlują głównie chyba przez Instagrama i Facebooka.
Rozumiem, że po prostu oni handlują okazami, które są warte kilka tysięcy złotych, czyli są dla takich poważnych kolekcjonerów, dla muzealników.
Mają różne okazy, ale no Tomek Praszkier, który jest tam szefem tego całego stowarzyszenia i tego biznesu, no to on kolekcjonuje minerały, ale no to już takiej światowej topki, nie? W sensie, że te okazy, które są godne jego kolekcji, to mogą kosztować no, nawet kilkanaście tysięcy dolarów. Może nawet kilkadziesiąt. Nie wiem.
To nie ta półka.
No, dlatego wiesz, kiedy słyszę kolekcjonerskie okazy, no to ja od razu widzę te kwoty. Natomiast najlepiej trochę wejść w środowisko i poznać trochę ludzi i wtedy jak będziesz wiedział, że na przykład, nie wiem, Andrzej Korzekwa ma najlepsze rzeczy ze Strzegomia, Piotrek Starul ma najlepsze rzeczy z Nowego Kościoła. I się po prostu trzeba do nich od razu bezpośrednio u nich się trzeba zaopatrzyć. Raz na jakiś czas się przejechać, zobaczyć te ich magazyny i oni często mają dobre ceny na fajne okazy.
A może wyprzedaże? Może mają czasami jakieś sezonowe?
Przypuszczam, że wątpię.
Wszystko, no wiesz, no czasami się tak trafi, że nie wiem, w Strzegomiu bardzo dużo materiału się uda im pozyskać, no i to, co ich naprawdę interesuje, to jest kilka kamieni, a cała reszta idzie na handel, nie? Ale dla większości normalnych ludzi, czy nawet dla średnio zaawansowanych zbieraczy minerałów czy kolekcjonerów, to są ciągle mega dobre okazy.
No tak podejrzewam, że to mogłoby być nawet coś, co mnie interesuje. Dziękuję ci bardzo za radę. Co prawda pewnie nie osiągnę takiego poziomu jak ojciec mojego kolegi, który, wiesz, on jest zbieraczem właśnie takich minerałów, kolekcjonerem. Sam raczej nie poszukuję ze względu na ograniczenia i czasowej wiedzy i dostępie do miejsc, gdzie można ciekawe rzeczy znaleźć. Natomiast ma bardzo ładną kolekcję, bo ma taką, wiesz, wydzieloną komórkę mniej więcej 5 metrów kwadratowych, 6, na którą otoczoną regałami i całą wyłożone właśnie wszelkiego rodzaju minerałami. Ma tam miedź rodzimą na przykład, która jest, wydaje się być rzadka. Srebra czy złota rodzimego akurat nie widziałem, no bo to już jest mega drogie tak naprawdę, prawda?
No zależy skąd.
Okej, okay. Ja kiedyś sobie może sprawię, ale ma tam właśnie mnóstwo jakichś agatów, ametystów, różnego rodzaju kwarców, jakąś siarkę rodzimą na przykład, róże pustyni, takie naprawdę ładne okazy, dużo skamieniałości. No gość ma taki potężny miniatur, potężne jak na amatora, małe muzeum dosłownie, prawda? Do tego poziomu pewnie nigdy nie dojdę, nawet gdybym się chciał w to wciągnąć, bo jednak na to trzeba mieć miejsce. Twoja kolekcja jest jak wielka?
Na nieco sprofesjonalizowaniu się, to na pewno skontaktuj się właśnie z tą ekipą od Realgara. Oni są sami kolekcjonerami i oni z pewnością potraktują cię odpowiednio. I mają na pewno dużo więcej wiedzy o tamtym regionie, znają lokalizację, mają też pewnie jakieś minerały stamtąd, może coś na sprzedaż. I na pewno też ci powiedzą, do kogo masz zadzwonić, dadzą ci numer, kto ma dobre rzeczy.
Fajnie, dziękuję ci bardzo za radę. No i to właśnie ostatnie pytanko o tą twoją własną kolekcję, bo to wszystko zawsze najbardziej, co ogranicza kolekcjonerów, to jest przestrzeń dostępna na swoje Okazy.
No, to myślę, że bardziej budżet niż przestrzeń. Przynajmniej w moim przypadku. Ja też zaczynałem od tego, że w mojej kolekcji lądowały tylko rzeczy, które sam znalazłem.
No to mają dla kolekcjonera największą wartość, co by nie mówić.
Tak, 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 tak. Oczywiście z czasem moja kolekcja nie jest jakaś gigantyczna też, żeby było jasne. Ale ja też jestem dość wybredny, jeżeli chodzi o zabieranie kamieni do domu. Więc
no, tam byli. No rozumiem, jak nie chcesz, żeby cię żona wyrzuciła z domu z kolejną skałą, którą właśnie przywlokłeś ze spaceru po parku, to mogę to zrozumieć całkowicie.
Nie, wiesz, to ja się z tego trochę śmieję, ale z drugiej strony moja żona też ma na przykład ostatnio takie bardzo błyskotliwe zdanie powiedziała, że mógłbym kiedyś zrobić katalog tego, co mamy w domu i napisać, ile to jest warte.
A to jest akurat bardzo dobry pomysł.
Tak, i wiesz, ja sam już wielokrotnie dostawałem jakieś telefony, że jakiś tam gości, co zbierał kamienie, całe życie umarł i rodzina teraz nie ma co z tym zrobić. No i można to kupić w dobrej cenie. Nie? No i to wyobrażam sobie, że groby bym się przewracał, kiedy by mi się wyciągnęło kopyta szybciej. I to, co mam w swoim pokoju, by poszło właśnie za jakieś tam, wiesz, 1000 zł.
Powiem ci, że tak się dzieje. To jest jakby taka trochę smutna rzeczywistość, na której korzystają inni. Gro kolekcji tego mojego znajomego, właściwie to jest tato mojego przyjaciela. Gro kolekcji to są rzeczy, które zostały przywiezione z wystawek w Niemczech, gdzie ktoś pozbywał się rzeczy, nie znam totalnie ich wartości, a były to okazy warte po kilkaset złotych, po kilka tysięcy nawet niektóre faktycznie, gdzie mamy do czynienia, wiesz, jest jakiś minerał, który występuje rzadko, jest naprawdę duży, wiesz, ładnie wykształcone kryształy i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób kończą kolekcję, niestety. Także tutaj rada twojej żony jest moim zdaniem bardzo dobra i życiowa.
Tak, moja żona w ogóle jest rozsądną kobietą, dlatego jest moją żoną.
Okay. Dziękuję wam bardzo za bardzo ciekawą audycję. Odkąd zauważyłem, że nadajecie, bo niestety nie wiedziałem o niej wcześniej, pewnie byłbym wcześniej, słuchałbym od początku, ale odkąd zauważyłem temat, to słucham z tchem zapartym. Mam nadzieję, że jeszcze nie kończycie i posłucham was jeszcze trochę, a twój kanał sobie z przyjemnością poznam lepiej. No i dzięki też za wszystkie dobre rady.
Panie, że zadzwoniłeś. Trzymam kciuki, że uda ci się tam trafić na odpowiednie osoby i pomogą ci to rozwijać.
Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas na to, żeby to rozwinąć, bo to naprawdę jest fajna, fajna aktywność. Dziękuję ci bardzo i no i co? No i powodzenia udanych okazów, tak? Udanych łowów za każdym razem, kiedy wychodzisz czego szukać. Dobrej nocki.
Dzięki, cześć.
Dzięki, Wudu, cześć. Jeszcze jedno pytanie mamy z czatu. Dobrodziej pyta, a co pan powie na temat budowy pieni? Czytałem kiedyś, że już w czasie zaboru austriackiego naukowcy traktowali budowę jako wyjątkową na skalę europejską.
Ja słabo znam budowę geologiczną pienin, ale tam jest jakaś dziwna zagadka. W sensie tam trochę nie wiadomo na przykład skąd się wzięły andezyty. To jest jedyne miejsce, gdzie w Polsce są andezyty, na górze Wżar. I to trochę nie pasuje do całej tej układanki dookoła. I tak, zgadzam się, że to jest dziwne, ale to jest na tyle daleko od Dolnego Śląska, że jakoś nigdy nie miałem jeszcze okazji się tym mocniej zainteresować.
To Misiu dopytuje o zestaw geologiczny z młoteczkiem, który możesz polecić. Oczywiście Marcin poleca swoje zestawy geologiczne, ale myślę, że w Kalifornii sobie coś tam chyba szybciej znajdziesz.
Nie, no jeżeli jesteś z Kalifornii, no to jest tylko jeden poprawny wybór. To musisz sobie kupić młotek Estwinga, który będzie ci służył do reszty życia, do końca życia, jeżeli jesteś rzadko łupiesz w kamienie.
Mercedes wśród młotków, tak?
Tak, one są dość drogie w Europie, no bo są, wiesz, to jest doliczana duża marża i jeszcze tam cła i tak dalej, ale w Stanach, one są produkowane w Stanach i tam są znacznie taniej. Tam za kilkadziesiąt dolarów można kupić no, fantastyczny młotek.
Pani Katarzyna Cholewa, czy pan jest z Jeleniej Góry, panie Marcinie?
Pani Katarzyna Cholewa to jest moja dobra koleżanka, która nieraz mi pomagała tego Jamesona w metaforze dopić.
To witam znajomych. No właśnie, tutaj mówiliśmy o szkole, coś było i tak dalej, o tych, masz te warsztaty, minerały w akcji, z którymi od tego roku szkolnego ruszyłeś. No i chciałam wam pokazać, jak takie warsztaty wyglądają, więc jak możecie wejść w kontakt z Marcinem, możecie go po prostu skontaktować się z wychowawcą na przykład waszych dzieci i namówić na takie warsztaty, czy to w szkole podstawowej, czy w liceum. Bardzo to fajnie wygląda, zwłaszcza ta lubka podświetlana. No a myślę, że to nie tylko taka lubka się przydaje zbieraczom kamieni, ale na przykład też takim osobom, które, nie wiem, figurki malują. Także fajna rzecz, żeby mieć w domu, jak się robi jakieś takie precyzyjne rzeczy. Jak wrażenia, słuchaj, po tym pierwszym semestrze z polską młodzieżą?
Znaczy, no bardzo dobrze, bardzo dobre wrażenia. To ja na co dzień też pracuję z dziećmi i młodzieżą w terenie, prowadząc warsztaty, więc to nie jest dla mnie coś zupełnie nowego. Nowa jest natomiast forma tych warsztatów. To pierwszy raz to ja zacząłem jeździć po szkołach, a nie szkoły przyjeżdżają do mnie. To jest ta zasadnicza różnica. A wynika to głównie z tego, że no, sezon na poszukiwania trwa, powiedzmy, od, no, zależy od roku, ale od połowy kwietnia, czy tam końca marca do grudnia. No i zostaje parę miesięcy, w których siedzę w domu i się nudzę, czy do tej pory się nudziłem, a nie lubię siedzieć w domu i się nudzić. Więc trochę musiałem pokminić, jak to zmienić. No i stwierdziłem, że może to być dobry pomysł. Więc trochę zajęło mi skompletowanie takiego zestawu. No, z pół roku jeździłem po giełdach i po znajomych, którzy handlują kamieniami, żeby zdobyć rzeczy, które są mi potrzebne do tego, czy były mi potrzebne. No i pewnym problemem było to, żeby wymyślić to w takiej formie, żeby to nie był, no, wiecie, żeby to nie był nudny wykład i taka prelekcja, że ja stoję, gadam o kamieniu i potem go puszczam dookoła stołu i on wędruje i te osoby, które są w połowie tej całej grupy, jak do nich ten kamień dochodzi, to już nie mają pojęcia, co to jest, jak to się nazywa i w ogóle co ja tam o tym gadałem. Więc to było największe wyzwanie, żeby zrobić to w atrakcyjnej formie. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć, bo spotykam się z takimi bardzo fajnymi, ciepłymi głosami, że tak właśnie powinna wyglądać edukacja w szkole. W skrócie wygląda to tak, że grupę dzieci czy młodzieży dzielę na 4 lub 5 zespołów, które są tam 4, 5, 6 osobowe, raczej nie większe. I każda grupa dostaje, tak jak teraz widzicie, takie pudełko z różnymi kamieniami, mówiąc kolokwialnie. Mają też lubki, no i mają też zadanie. Na takiej dużej planszy mają zadanie wydrukowane akurat do tych konkretnych rzeczy. Żaden kamień nie jest podpisany, głównie po to, żeby te podpisy się nie myliły i żeby potem nie czytali głupot. Więc jak mamy na początku umowę, że jak chcą poznać jakąś nazwę, to po prostu mnie wołają i pytają o konkretne rzeczy, jak chcą, mogą sobie zapisać czy coś tam, czy zrobić zdjęcie i podpisać. Tak też robimy. No ale idea jest taka, że oni sami pracują i mają sami, robiąc te proste zadania, nauczyć się rozpoznawać jakąś cechę, czy poznawać jakieś zagadnienie, oglądając, drapiąc, rysując, polewając kwasem, liżąc i tak dalej, żeby to było wszystko no, takie no, prawdziwe doświadczanie, no, a nie oglądanie zdjęć.
No i doświadczają, obracają te kamienie w rękach, oglądają. Powiem, na tym jednym zdjęciu i nie tylko na tym, tutaj widzę, że paznokieć uczennicy był większy od kamienia, który oglądała. No chyba długie paznokcie to nie pomagają, co? W zabawie z kamieniami, jak to jest?
No, wiesz, to zależy, nie? Jeżeli jesteś z ekipą i masz ludzi od roboty, no to pokazujesz tym paznokciem, gdzie mają kopać, a jeżeli to sama masz kopać z takimi paznokciami, to raczej nie pomagają.
Chociaż pomagają może w robieniu tych rys, żeby sprawdzić, nie? Co to za skała. To chyba taki paznokiec, przynajmniej jeden by się przydał.
No, może troszkę tak, ale...
A wy jak macie ochotę zadzwonić, to my będziemy powoli kończyć, bo jeszcze do 11 posiedzimy. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zaraz teraz. Psycho zapytuje, czy kamienie zyskują na wartości jak dzieła sztuki?
Oczywiście, że tak. Jest sporo takich lokalizacji. No, taka, co pierwsza mi przychodzi na myśl, no to kopalnia Pomorzany w Olkuszu. Tam wydobywano rudy cynku głównie i ołowiu, głównie cynku. No i ta kopalnia jest już zalana Więc wszystkie okazy, które stamtąd zostały wydobyte i są na rynku, no to one już nigdy nie będą tańsze. A dobre okazy z pewnością będą zyskiwały na wartości z roku na rok.
Kolejne zdjęcia z twoich warsztatów. No, mówiłeś, że jeździsz i do szkół podstawowych, i do liceów, ale też ostatnio brałeś udział w jarmarku świątecznym i pokazywałeś, że można też ozdoby świąteczne robić z minerałów.
Tak, to było coś raczej bardzo jak na mnie nietypowego, bo nigdy jakoś nie miałem oferty na jarmarki, ale zostałem poproszony, zaproszony, stwierdziłem, że początek grudnia to nie mam za bardzo alternatyw na jakieś ciekawsze rzeczy, więc potraktowałem to trochę jak wyzwanie, a że akurat miałem trochę takiego materiału, no, którego nie było mi szkoda przeznaczyć na tego typu aktywność, no to spróbowaliśmy i całkiem fajne rzeczy z tego wyszły.
Wudu wspominał o takich kolekcjach, wiesz, żeby sobie po prostu poznać, które tam National Geographic wypuściło. Właśnie w grudniu wiele było do kupienia takich kalendarzy adwentowych. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś, właśnie geologicznych, gdzie każdego dnia grudnia sobie wyciągasz jeden kamyczek. Niektóre zestawy są faktycznie z prawdziwych kamieni. Taki na przykład zestaw minerałowy, kalendarz adwentowy, to kilka stówek kosztuje. Ja tak sobie pomyślałam, że w sumie może na przyszły sezon świąteczny ty byś włączył do swojej oferty takie kalendarze adwentowe.
Myślałem o tym, ale ja dostałem też sporo takich screenów albo linków od osób, które tam mnie obserwują w mediach społecznościowych. I sobie analizowałem, co tam w tym jest. No to wiesz, no standardowo, no to są takie rzeczy, które są bardzo tanie, jak się kupuje to na kontenery. I jakoś tak no, staram się nie schylać do takiego poziomu. A z drugiej strony też ja w tamtym roku sprzedawałem takie zestawy minerałów Dolnego Śląska. One nie były nawet blisko okazów kolekcjonerskich, nie? Ale to były okazy lokalne. Jest w tym po prostu dużo roboty strasznie. Raz, żeby je pozyskać, dwa, żeby to jakoś tam uczciwie wycenić, trzy, żeby, ja też robiłem to w takich fajnych skrzynkach, więc to był pierwszy raz, kiedy coś takiego przygotowywałem, więc miałem jeszcze takie emocje, żeby coś nowego. Ale finalnie się robiło.
Fryderyk, 20 zł. Mimo, że nie mam pojęcia o temacie, to świetnie się słucha. Dzięki.
Nie było słychać, bo nawet donate wpadł co od Fryderyka, dwie dyszki, dzięki Fryderyku. Pisze, że nie ma pojęcia o temacie, ale i tak się dobrze słucha. Dzięki Fryderyku. No mówię, jak macie jakieś pytanie do Marcina, to teraz, bo już naprawdę będziemy powoli kończyli. Jak tam twoje plany teraz na ten najbliższy semestr? Czy w przyszłym tygodniu też warsztaty? Jedziesz do szkół?
Nie, w przyszłym tygodniu sobie odpoczywam, bo teraz miałem dość...
bo teraz sporo nie było, ferie są, nie?
Tak, znaczy raz, że są ferie dolnośląskie, a dwa, że ja też mam dwóch synów takich, wiesz, jeszcze w wieku przedszkolnym. I jest to dla nich też ciągle nowa forma, że mnie nie ma nagle kilka dni, więc no staram się tak dozować tę absencję w domu jeszcze póki co mocno. Ale z początkiem lutego jestem zaproszony do Poznania na dwa dni. Potem wreszcie Dolny Śląsk zaczął uwzględniać mnie w swoich planach i będę we Wrocławiu, będę w mojej rodzinnej Oleśnicy i tam jeszcze jest kilka lokalizacji, do których jestem zaproszony.
A jeszcze jedno zapytanie od Wiesława Palety. I taki robi wstęp, że przy okazji tektoniki, bo go fascynuje, uczono go, że w szkole o ścieraniu się płyt, subdukcji, wsuwaniu. I pytanie, czy to prawda, że według nowych badań odpowiada za to ciepło jądra Ziemi?
Tak, no to właściwie jest to chyba jedyna jakaś sensowna taka ścieżka, żeby wytłumaczyć, dlaczego kontynenty się przemieszczają. I jest to spowodowane takimi strumieniem ciepła z wnętrza Ziemi. To się nazywa fachowo prądami konwekcyjnymi, które jak wiadomo z takiej bardzo podstawowej fizyki, kiedy ogrzewamy ciecz, no to ona zmniejsza gęstość i wędruje w górę. I takie mechanizmy są, znaczy podejrzewamy, że takie mechanizmy zachodzą pod ziemią i one powodują właśnie rozciąganie czy ruch kontynentów i wsuwanie się płyt oceanicznych pod kontynenty, a wynika to z tego, że płyty oceaniczne są zbudowane z bardziej gęstych skał, które toną przy kontakcie z nieco lżejszymi czy nieco mniej gęstymi skałami budujące płyty kontynentalne. Płyty kontynentalne też są znacznie grubsze od płyt oceanicznych, więc przy starciu tych dwóch tytanów to te oceaniczne zawsze toną i idą w dół. I często w miejscach, gdzie one toną, albo prawie zawsze nad tymi miejscami, gdzie one toną, pojawiają się łuki wulkaniczne.
No. To Misiu, nasz słuchacz z Kalifornii, poleca miejscówki geologiczne w Stanach Zjednoczonych. A powiedz mi, Marcin, ty masz jakieś takie, nie wiem, plany, marzenia, może na jakieś przyszłe lata, gdzie chciałbyś pojechać z młotkiem? Czy Dolny Śląsk jest tak fascynujący i bogaty w okazy, że to ci wystarcza?
To znaczy, na pewno bardzo chciałbym zacząć taką, albo inaczej, bardzo chciałbym wreszcie mieć urlopy w czasie, kiedy warto jechać na urlop w Europie, nie? Czyli latem albo jesienią, albo wczesną, albo wiosną. Ale wtedy mam dużo pracy.
Żniwa dla warsztatów geologicznych.
No tak, wiesz, no ja traktuję to, no jest to moje główne źródło utrzymania, więc no tak, no muszę zarabiać. A na razie jestem sam w tej działalności. Czy próbuję to zmieniać, ale to nie jest takie wcale proste, żeby znaleźć odpowiednie osoby do współpracy.
Tak, jest nabór na pasjonata geologii ze smykałką taką pedagogiczną, czyli z kimś, kto do dzieci przemówi ciekawie.
No nie tylko do dzieci, no to wiesz, tak naprawdę kiedy mówisz o geologii do osób, które nie mają o tym pojęcia, to, że ty jesteś dorosła, no to właściwie jedyna różnica jest taka, że masz trochę większą wiedzę ogólną o świecie niż takie pierwsze lepsze dziecko, nie, w szkole. I to jest różnica. Ale właściwie mówi się o tym dokładnie w ten sam sposób. Też muszę używać do tego bardzo prostego języka i starać się mówić to w miarę obrazowo, żeby miało to jakikolwiek sens. Do czego się już dawno przyzwyczaiłem.
A kto jest lepszym odbiorcą? Właśnie dzieci pewnie niż dorośli. Pewnie mają więcej ciekawych pytań. Bardziej otwartą głowę, co?
Nie wiem. Lubię pracować i z dziećmi, i z dorosłymi. Dorośli są o tyle fajni, że no właśnie przez, nie wiem, doświadczenie życiowe potrafią zadać pytania, albo kiedy dostaną jakieś informacje ode mnie, to widać bardzo wyraźnie wtedy, że to jest ten element łączący jakieś dwie pozornie niepowiązane rzeczy. I nagle, wiesz, jest taki błysk wokół mnie. Aha, dlatego tak.
Wszystko jasne.
O to w tym chodziło. Mhm. A gdzieś to się rzadziej zdarza, nie?
A jakbyś miał powiedzieć, z którymi grupami wiekowymi się najlepiej współpracuje, jeżeli chodzi o twoje warsztaty, gdzie tam największa pasja jest?
Ja całą moją działalność raczej dedykuję dzieciom od czwartej klasy szkoły podstawowej w górę. Mhm. I z tymi dziećmi już fajnie się gada. W sensie, że one są już ogarnięte, nie potykają się o własne nogi i są tak emocjonalnie gotowe do tego, że muszą na chwilę się zatrzymać, posłuchać i użyć jakichś informacji w praktyce. Młodsze dzieci są na to jeszcze nie gotowe. Mm.
A no już jesteś w tym świecie geologów i tych osób, takich amatorów, no i też osób to z tą podbudową teoretyczną. Czy jest jakiś taki rys psychologiczny, który was wszystkich łączy? Co to są za osoby, które tam latają z tymi młotkami i łupią i szukają? Czy to są przeróżni ludzie?
Nie, to są raczej przeróżni ludzie. No, przede wszystkim osobowościowo to są przeróżni ludzie. Ale na pewno wśród zbieraczy minerałów jest sporo jest takich osób cichych i introwertycznych. Takich, że to jest ich naturalny sposób na spędzanie czasu. Nie cisza, spokój, gdzieś jakaś dziura w środku lasu.
I kilka godzin tam.
Wycieczka w góry z jedną osobą albo samemu. a często ta druga osoba to jest tylko dlatego, że tak, no, że rozsądnie jest w takie miejsca nie chodzić samemu często. No i kopią, ryją tam, ale to, no nie wiem, ja nie wiem, czy ja jestem jakimś takim typowym przykładem osoby zaangażowanej w to. Może nie. Wiesz, też trochę argumentem na tym, że nie, jest to, że jak ja kupowałem domenę internetową tam chyba w 2018 roku czy 2019, no to warsztatygeologiczne.pl było wolne i bez żadnego problemu byłem w stanie kupić.
No tak.
Ja też miałem, jak byłem na chyba pierwszym roku studiów właśnie w okolicach Krakowa i jednym z pierwszych razy udało mi się jakiś kalcet znaleźć, taki całkiem ładny, samodzielny, i zadałem pytanie prowadzącemu naszą grupę, panu doktorowi, czy w ogóle ktoś organizuje coś takiego, nie? W sensie, że można jakiś młotek wypożyczyć, czy trzeba specjalnie kupować ten młotek, czy jakieś wycieczki, czy to ktoś zabiera w jakieś takie tajemne miejsce, żeby coś dało się znaleźć. No i wtedy pan doktor pokiwał głową z politowaniem i powiedział: panie Marcinie, kto by za to płacił?
A jednak znaleźli się tacy, co płacą, także wykopałeś sobie niszę świetną i jeździsz, edukujesz, zarażasz.
Ale to nie tak, że ja już wtedy miałem plan na biznes, nie? Nie, o tym zdążyłem 14 razy zapomnieć w międzyczasie.
No tak, ale wróciło, nie?
Ale po czasie wróciło to samo, no.
A może też właśnie wróciła moda, bo tam w jednym ze swoich filmików mówiłeś, że 100 lat temu, tak, na początku XX wieku minęła moda na geologię, która trwała tam setki lat, ale minęła, bo fizyka wkroczyła. Minęło 100 lat, no i znowu powoli wraca moda na kopanie, na szukanie tych minerałów. Może?
Nie, myślę, nie? Że to nie jest aż taki trend. Nie, no co ty? No teraz no nie jesteśmy w stanie przebić jakimiś kamieniami takimi znajdowanymi na Ziemi, nie wiem, lotów w kosmos. No. Chociaż wiesz, no też te loty w kosmos muszą gdzieś wylądować. No i poznawanie tych nowych ciał niebieskich czy planet jest kluczowe, a na pewno do tego będą potrzebni geolodzy. Tylko że zakładam, że bardziej fascynujący jest ten cały proces lotu i technologii z tym związanych, i to generuje rozwój. Rozwój nie wiem, gadżetów, które używam na co dzień, czy będziemy używać za jakiś czas, a nie skały, które tam zostaną znalezione na tym Marsie, czy Księżycu, czy Wenus. Nie? Raczej Marsie niż Wenus. No ale z pewnością geolodzy będą maczali w tym palce, i to w dużych ilościach.
No, a jak wy byście chcieli właśnie zacząć się bawić w tą geologię, szukanie, geoturystykę, no to co, zapraszamy, tak? Zapraszasz ty do Krainy Wygasłych Wulkanów, do tej Lubiechowej, do kamieniołomów Łomy, na poszukiwanie agatów. Można sobie teraz w trakcie jeszcze tych zimowych miesięcy zrobić pewnie trochę podbudowę teoretyczną, czy tam właśnie na kanałach, czy na twoim, czy Grzegorza Bijaka, czy właśnie eksplorując też wasze strony internetowe, czy tą geopasję, czy żywą planetę, i wtedy z końcem marca, kwietnia ruszać z młotkiem w te fajne miejscówki. No i może też ta audycja wam trochę pomoże, trochę tutaj informacji może sobie stąd wyciągniecie. A ja co, Marcin? No dziękuję ci za te 2 godziny z geologią. No i życzę powodzenia tymi warsztatami. No i żebyś skumulował siły na nowy sezon, gdzie już będziemy się spotykać w terenie pewnie.
Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Całkiem miło się rozmawiało i zapraszam na warsztaty.
No to dzięki, kochani, za ten wieczór. Trzymajcie się, do usłyszenia niebawem. No i udanego łupania. O tak. Trzymajcie się, dobranoc. Pa, pa.
Dzięki, dobranoc,
dzięki,
pozdrawiam.
Hej.